Powtórzę dla tych, którzy stanęli na starcie. Dzisiaj przypomnę, że wchodzimy w apokalipsę świętego Jana Apostoła, księgę niezmiernie skondensowaną, bardzo precyzyjną, i ubiegłej soboty przeczytaliśmy i skomentowaliśmy wstęp i zakończenie apokalipsy. Zaczęliśmy i od razu skończyliśmy. Z tego wstępu najważniejsze zdanie brzmi: błogosławiony, który odczytuje, którzy strzegą słów proroctwa. Błogosławiony to oznacza, że ta księga zrodziła się w sercu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego na skutek obecności w nim daru bojaźni Bożej. Bojaźń Boża o to, co będzie z Kościołem w nas i obok nas. Co będzie? Dlatego daje księgę proroczą, w której Jezus uprzedza Kościół, jakie błędy popełni, jak bardzo zuboży to bogactwo, które Jezus nam przygotował w krzyżu, i nasz udział w mieście świętym, czyli w niebie, w Jeruzalem niebieskim. Jak bardzo nikła chwała będzie. I epilog, czyli zakończenie, mówi, że ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli by kto do nich cokolwiek dołożył, Bóg dołoży mu plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w mieście świętym. Powstaje pytanie, przecież Jezus wiedział, że mógłby po 2000 lat ani me, ani be z apokalipsy. Skoro wiedział, to po co w ogóle dawał tę księgę? Otóż dał po to, byśmy się nie tłumaczyli: Panie, no ja skąd ja mogłem wiedzieć, że my takie błędy popełnimy w Kościele? Skąd ja mogłem wiedzieć? Ty jako Bóg widziałeś, to dlaczego nam nie powiedziałeś: uważajcie, wy, których ja zrodziłem za taką cenę, jak krzyż, dla takiego dobra, jak zmartwychwstanie. Dam wam księgi święte. Byli ludzie, którzy się trudzili, pisali. Święty Jan na wyspie Patmos, gdzie pracował od rana do nocy, pracując w kamieniołomach, i pisał w wolnych chwilach tę księgę. Otóż dał po to, byśmy się nie tłumaczyli: Panie, nie wiedzieliśmy. Fenomen epilogu polega na tym, że Jezus jednocześnie wskazał, jak szatan nam wykradł tę księgę apokalipsy, że my ani me, ani ba. Mimo że z szacunkiem stale ją drukujemy w każdym egzemplarzu Nowego Testamentu. Jak nam szatan wykradł, wiedząc, jaka potęga światła i dobra i błogosławieństwa jest w tej księdze. Otóż wykradł nam w taki sam sposób, jak wykradł w Starym Testamencie piękno dekalogu w przymierzu na Synaju. Ja bym to nazwał, i tak będę nazwał, metodą bluszczu. Metodą bluszczu. Wiecie, że w tych puszczach w Amazonii potężne drzewa, giganty, umierają na skutek bluszczu. Z czasem umierają te drzewa, bo tyle bluszczu na sobie dźwigają, że umierają. Dekalog, prostota dekalogu, dwie tablice dekalogu obumarły w Starym Testamencie, bo gorliwość ludzka, pochodząca od szatana, tak okleiła te dwie tablice w 613 wolno, niewolno, że dekalog umarł. I w czasach Jezusa pytali: mistrzu, które jest ważniejsze? A ponieważ biedni, prości ludzie nie byli w stanie opanować pamięciowo, w związku z tym nie mieli szans na zbawienie. Przekonanie teologii tamtych. Dekalog przymierzu był dany jako obietnica Jezusa Chrystusa. Dany był po to, żeby człowiek, próbując żyć i przymierzem, i tymi dwoma tablicami, odkrył dramat. Nie potrafi. Odkrył tajemnicę grzechu pierworodnego i wyraźnie Księga Powtórzonego Prawa mówi, że wtedy, kiedy Bóg dał Mojżeszowi dwie tablice, dał wizję Jezusa Chrystusa, że Bóg stanie się człowiekiem, pierwsza tablica dekalogu stanie się drugą, i On dopiero zrealizuje tajemnicę baranka Bożego Krzyża i da nam jako łaskę, da nam swego Ducha, Ducha Świętego, który nas uzdolni i do rozumienia. Metoda bluszczu. Otóż to zdanie, które ja przeczytałem, ono nas odsyła do Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie już w Starym Testamencie Bóg, dając pierwszy komentarz do dekalogu przez Mojżesza, w dwóch miejscach upomina: niczego nie dodawaj, niczego nie odejmuj od dekalogu. No ale szalona gorliwość ludzka jednak tym bluszczem otoczyła. I tak szatan unicestwił dobrodziejstwo z góry Synaj. Jezus, cytując to na końcu, chce powiedzieć nam po 2000 lat, w jaki sposób szatan nam zabrał apokalipsę. Tą samą metodą. Metodą bluszcz. Czyli otworzyliśmy uniwersytety katolickie, gigantyczne biblioteki i tyle ciekawych rzeczy ludzie piszą, że my łapczywie rzucamy się na to. Oj, to warto przeczytać, to warto przeczytać. No i w moim życiu był czas, że gdy byłem wyznaczany do kolejnego miasta, do pracy, tuż pasterstwie gadnickie, a przewędrowałem, poczynając od Kulu, przez Warszawę, Gdańsk, Szczecin, na aż mieście stołecznym zwanym Święta Lipka się znalazłem. Ciężarówka jechała za mną z książkami. Bluszcz wiózł. A na skutek tego, że moje losy na tym świecie były już przez medycynę jednoznacznie określone, to sobie tylko wybierałem takie białe kruki z Pisma Świętego. Ale po kilku latach pobytu w Świętej Lipce jako taką poczułem się i przejrzałem kiedyś wszystkie książki na moich półkach i poustawiałem inaczej. Tę książkę warto przeczytać. Będę zaczynał czytać, bo już co nieco mam sił i wiem, jak się nazywam. I otrzymałem słowo. Nawet tego nie czytaj. Znowu siły stracił. Nawet tego nie czytaj. Metoda bluszczu. Mamy odkryć metodę przewrotną, szatańską, że robimy wiele, tylko nie to, o co chodzi Panu Bogu. Studiujemy wiele, tylko nie to, o co chodzi Panu Bogu. Dlatego będziemy tutaj próbowali ten błąd naprawić. To byłoby powtórzenie, przypomnienie, postawienie problemu, a dziś oczywiście uczynimy krok dalej. Czytam pierwszy fragment, który jest wprowadzeniem do całości Apokalipsy świętego Jana Apostoła. O co wchodzi całość? Jan do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój. Od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierwotnego umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje, który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami. Ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przybili, będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przechodzi, Wszechmogący. Oto słowo Boga. Każdy z ewangelistów ma swój herb. W tym herbie jest też teologia danej Ewangelii ukryta. Co wiecie już z książeczki ze mnie napisanej, dlaczego jak zjadać Pismo Święte. A tu jest ukazany herb Ewangelii Jana, Boże w locie, który zanim wejdziemy w różne fragmenty tej księgi, chce nam dać ogląd całości. W tym fragmencie pierwsza rzecz, którą musimy zauważyć, to jest to, że liczba 7 przychodzi. 7 oznacza 7 kościołów, całość, wszystkie kościoły, które były, są i będą. Wszystkie parafie, które były, są i będą. Wszyscy chrześcijanie, bo to jest największa parafia, moje wnętrze. Tam jestem i papieżem, i biskupem, i udanym proboszczem. Tak, wszyscy. Bo tam jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały poprzez przymierze ze mną od momentu chrztu świętego. 7. Oczywiście tych 7 kościół, liczba 7 będzie się nieustannie powtarzać i ona mówi o całości, o wszystkich ludziach, o całej historii zbawienia. Od tego, który jest, który był i który przychodzi. I to zdanie, podobnie brzmiące, zamyka ten fragment, który jest, który był i który przychodzi. Jest to wzięte tak, jakby w kleszcze. To znaczy, że tu jest coś bardzo ważnego. Tradycyjnie my mówimy o dwóch epokach zbawienia. Epoka Ojca, Stary Testament, epoka Syna, Nowy Testament. Jezus tutaj koryguje. Są 3 epoki zbawienia. Epoka Ojca, Stary Testament epoka Syna, w której jeszcze tkwimy, i epoka, która się zbliża, epoka Ducha Świętego. Bóg Ojciec działał w swoich wybranych ludziach w Starym Testamencie, patriarchach, poczynając od Abrahama, prorokach, panach. Syn Boży, Bóg, przychodząc na ten świat, działa w Jezusie z Nazaretu, człowieku jest. Ale ten człowiek przez krzyż i zmartwychwstanie prosi mnie o moje człowieczeństwo, każdego chrześcijanina w momencie Chrztu Świętego. Chciałbym teraz w Tobie być. Czy mnie uważasz za wartość? Czy jestem dla Ciebie wartością poprzez to, czego dokonałem? I dopiero wtedy, kiedy ja zaczynam tak rozumieć i wyrażam tak rozumieć chrześcijaństwo, wyrażam zgodę na to, żeby On we mnie żył, działał, myślę tak, jak On myśli. Wtedy dopiero jestem Kościołem Jezusa Chrystusa. Wtedy są aktualne te słowa, które święty Paweł o sobie powiedział: żyję ja, już nie ja, żyję we mnie. Epoka Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi w swojej ulubienicy, która mu powiedziała: Nazaret, w czasie zwiastowania, niech się stanie według tego słowa. Duch Święty przychodził, będzie w swojej ulubienicy. My to nazywamy tajemnicą niepokalanego poczęcia albo Bożego Macierzyństwa Maryi. I ta epoka się już zaczyna, zauważcie, że papież był totus tuus. No i tak jak były kłopoty, jak to jest możliwe, żeby cieśle z Nazaretu był Mesjaszem, tak będą pewne kłopoty przyjęciem roli Maryi. No ale to nas czeka dopiero w trzeciej części Apokalipsy. Przechodząc przez tę księgę, będę sygnalizował tutaj koniec katechezy o epoce Ojca, tutaj koniec katechezy o epoce Syna i Ducha Świętego. Tym, że Trójca Święta zawsze działa razem. Gdzie działa jedna osoba, tam cała Trójca Święta działa. Tym, że działa na zasadzie peletonu, chciałem powiedzieć kolarskiego, który z osób wychodzi na czoło. Najpierw Bóg Ojciec, później Syn i wreszcie Duch Święty. Ale żebyśmy nie sądzili w ten sposób, że w momencie, kiedy Bóg Ojciec ustępuje miejsca Synowi, że problemy Ojca się skończyły. Dlatego jest Ewangelia Mateusza, która kontynuuje, chce kontynuować problemy Boga Ojca. Skończy się w naszych czasach epoka Syna. Jezus Chrystus, jedyny pośrednik, schowa się za swoją matkę i powie tak: poprosisz moją matkę, wszystko otrzymasz. Będziesz do mnie wołał, cisza. Ja ci to uprzedzam, o tym ci mówię w Apokalipsie. I nie dziw się memu milczeniu, ponieważ w epoce niewiasty do końca ma być zdeptana głowa węża. Do końca. To jej Bóg obiecał przez niewiastę. Szatan wcielił się w rodzinę ludzką. Przez niewiastę Duch Święty zawładnie Kościołem, rodziną ludzką. Tą częścią, która ocaleje z oczyszczenia. Bo innych może powołać do siebie przez, no tak jak powołał przez potop biblijny. Też zbawia i tych arce, jak powie święty Piotr w swoim liście. Jednych arce, innych przez wody potopu, bo wtedy powiedzieli: aha, to on miał rację. Jesteśmy grzesznikami. Panie Boże, przepraszamy Cię. Wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, weszli w prawdę i otrzymali miłość. Epoka Ojca trwa, mówi o tym Ewangelia Mateusza. Na ten temat mówi pierwsza część Apokalipsy, siedem listów do siedmiu kościołów. Gdybyśmy umieli dobrze odczytać Ewangelię Mateusza, to Duch Święty, Jezus zmartwychwstały, nie dałby pierwszej części Apokalipsy. Siedmiu listów do siedmiu kościołów. Nie dałby tego. Ale ponieważ my nie potrafimy poprawnych wniosków wyprowadzić z Ewangelii Mateusza, w związku z tym sam Jezus zmartwychwstały przez Jana nam wyprowadził i powiedział: to jest ważne. I będziemy już od kolejnej soboty chodzić w to, co jest ważne w Ewangelii Mateusza, i będziemy czytać łącznie pierwszą część Apokalipsy z Ewangelią Mateusza. Czyli robić tak zwaną kultację, mówiąc mądrze, czyli czytać językiem symboli. Symbalno po grecku łączą. Czytam razem. Ewangelia Marka, zacznie się od Apokalipsy, od rozdziału 4, to wyraźnie zapowiem i będziemy znowu czytać ileś tam rozdziałów Ewangelii Apokalipsy łącznie z Ewangelią Marka, który ma w herbie lwa. Ewangelia Marka odsłania metody szatana, a Apokalipsa, druga część Apokalipsy, odsłoni nam taktykę szatana dzisiaj, jak zostaliśmy wymanewrowani przez złego ducha. My, którzy mamy światło czterech Ewangelii, siedem sakramentów świętych, siedem darów Ducha Świętego, takie możliwości, a jednak jak to się stanie? No i wreszcie epoka Ducha Świętego, wprawdzie tam jest zasygnalizowane Apokalipsa, rozdział 12, o niewieście obleczonej słońca, że Trójca Święta przyjdzie do nas w tajemnicy niepokorzonego poczęcia, w niewieście, ale to się zaczyna o dwa wiersze wcześniej. Syn przyszedł w nowym Adamie, Duch Święty przyjdzie w nowej Ewie. I dopiero kiedy będziemy mieli i nowego Adama, i nową Ewę, to będziemy zrodzeni. Nas będzie zrodzony na nowo Chrystus. Będziemy zdolni i do tajemnicy krzyża w naszym życiu i do współzbawienia świata. Ponieważ już w nas będzie życie wieczne. Już nie będzie kociowniku na punkcie doczesnym, że wszystkie banki padają. I może my tam coś stracimy. Nie będzie kociowniku w naszych wnętrzach. To byłaby jedna myśl o trzech epokach, z tym, że każdy problem, który miał Ojciec, trwa. Problem, który ma Syn Boży, trwa. Problem, który ma Duch Święty, trwa. Ten problem Ducha Świętego polega na tym, że my pragniemy darów Ducha Świętego jedynie od Jezusa Zmartwychwstałego, od Adama. A tymczasem Pismo Święte mówi, że nowa Ewa jest brzemienna w dary Ducha Świętego. I stąd słabość Kościoła, że Maria ustawił sobie tak na poczku, bo ona rzekomo przesłania Syna, no i rozmijamy się z darami Ducha Świętego. Gdzieś tam troszeczkę jakaś stróżka tych darów tam przecieka w nasze wnętrze, ale nie ma tej mocy, którą ona chce wydać. Żeby jej Syn był uwielbiony, żeby jego krzyż, jego zmartwychwstanie nie były daremne. I teraz druga ważna myśl tego fragmentu, który przeczytałem, zawiera się w tym. Od tego, który jest, który był i który przychodzi, od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, jest mowa o tym, który uwolni nas przez krew od grzechów i uczynił nas kapłanami królestwa. Otóż druga uwaga, że Apokalipsa tak długo będzie dla nas nieuchwytna i trudna i tajemnicza, egzotyczna, dopóki nie odkryjemy metody pisania Apokalipsy. Ta metoda polega na tym, że stale nas Jezus zmartwychwstały odsyła gdzieś tam, tak jak już w epilogu nas odesłał do Księgi Powtórnego Prawa. Na początku zapowiadałem, że On daje Księgę Proroczą, bo w gruncie rzeczy odesłał nas do proroków, by powiedzieć, nie powtarzajcie dramatu proroków Starego Testamentu. Ja dając tę księgę też jestem prorokiem. Nie odrzucajcie mnie tej księdze. Bo tak jak w Starym Testamencie, odrzucając proroków, weszli w niewolę babilońską, później weszli w tak zwaną rozsypkę i holokaust. Tak samo i wy, jeżeli nie weźmiecie tych zastrzeżeń, które ja zgłosiłem w Apokalipsie, zgotujecie sobie ocean cierpienia w Kościele i w ludzkości. Ponieważ żyjecie już w dobrej wierze, przekonani, że wszystko jest cudownie, pięknie, ładnie, tylko brawa bić sobie nawzajem, jacy to śliczni jesteście, a tymczasem świat jest w mocy demona, grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I ja będę musiał wstrząsnąć tym wszystkim, żeby to upadło, żebyście wy w swoim wnętrzu podnieśli krzyk grozy i wołania do mnie, Panie, gdzie jesteś? A ja wam dawno mówiłem, gdzie jest. Metoda odsyłania. Epilogu odesłał do Księgi Powtórzonego. A tutaj Jezus nas odsyła w całym tym fragmencie, który sobie w domu przemedytujecie, do Księgi Wyjścia, do pierwszego wydarzenia wyprowadzenia Izraela z Egiptu, które o tyle jest ważne, że tam Jezus dotknął największego dramatu ludzkości po dziś dzień, mianowicie marzenia szatana, żeby ukryć się pod pojęciem Boga prawdziwego. Ukryć. I świat żyje, mając niektórzy wprost demoniczny obraz Boga i on jest źródłem cierpienia. Przykładem dzisiaj są nasi bracia muzułmanie. W imię Allaha. W imię Allaha. Demoniczny obraz Boga. Demoniczny. I to jest marzenie szatana wszystkich czasów. Ukryć się pod pojęciem Boga. Bo Bóg jest nietykalny i robi rzeczy szalone. Tak dzisiaj się robi w Indiach. Też prześladowania. Też w imię demonicznego obrazu Boga. Jakie rzeczy straszne działy się w Kościele. Też w imię tego, że Kościół miał demoniczne pojęcie Boga, ba Chrystusa. Święte wojny religijne. I tak długo, dopóki my nie odkryjemy, że prawdziwy obraz Boga został zapowiedziany w Egipcie, a w Egipcie to jest nic innego, tylko tam przyszedł Baranek Boży, którego krew ocaliła Izraelitów jako grzeszników, bo mieli zabić baranka, na jego głowę włożyć ręce, przedstawiciel rodu miał to zrobić, zabić go, jego krwią pomazać odrzwia i próg, żeby sprawiedliwość Boża nie weszła, żeby nie zginęli. A z kolei Egipcjanie, pierworodni synowie zginęli i pierworodne zwierzęta też zostali ocaleni przez miłosierdzie Boże ci, którzy byli winowajcami, grzesznikami, faraon. Czyli Bóg tam powiedział, objawił, że prawdziwy obraz Boga to jest święty, który mówi prawdę i broni Izraelitów przed pychą, chciwością Egipcjan, a z drugiej strony wymierza sprawiedliwość, niejako baranka Bożego traktuje wszystkie pierworodne. I tam przyszła właśnie, zaczęła działać już tajemnica krzyża, baranka Bożego i Chrystusa zmartwychwstałego. Nie tylko w tym wydarzeniu wąż na palmie. Jeżeli spojrzysz na tego węża, zostaniesz przy życiu. Że to tam już jest jaskółka. Cały Stary Testament to jest już katecheza o Synu Bożym, który stanie się człowiekiem tylko po to, by zdemaskować demona pod pojęciem Boga. Zrobił to najpierw w Egipcie. A później zrobił to na przykładzie Izraelitów, Żydów. Jak demoniczny obraz Boga mają, skoro Boga, który przyszedł do ludzi, odrzucili i przed krzyżem, i po zmartwychwstaniu. Ile demona? Oni, którzy uważali, że my tacy po dziś dzień jesteśmy piękni i wspaniali. Marzenie szatana. Tutaj są cały czas aluzje do tego, co robi ten, który jest. Przypomnijmy sobie powołanie Mojżesza. A jak ty się nazywasz? Kogo ja? Jak się mnie zapytają, jakie jest twoje imię? Ty, który uważasz, tutaj do mnie mówisz, że jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jak masz imię? Jam jest, który jest. To moja najgłębsza istota sprawia, że wszystko, cokolwiek jest, jest dzięki mojej miłości i mądrość. Aluzja do momentu powołania Mojżesza. Ale dlaczego jest taka kolejność? I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, tu wystarczy wspomnieć szkołę biblijną, tegoroczną. Początek Pisma Świętego. Duch unosił się nad wodami. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy dzień, w którym Bóg odpoczął. No to z czasem, że tak powiem, moi współbracia przepiszą, słuchacze, przepiszą, będzie książeczka. Chyba już jest na internecie, tak? Cała szkoła biblijna. Tu chodzi o tego ducha, który unosił się nad wodami. Śmierć. I przez siedem sakramentów świętych, siedem darów Ducha Świętego oddzielał dobro od zła. Dobro od zła. Żeby wreszcie odpocząć. To Jezus przez 3 lata działał od momentu chrztu świętego. W nim działały już sakramenty święte i dary Ducha Świętego. A krzyżu swojej śmierci, umiłowawszy nas do końca, odpoczął. Oczywiście Bóg Ojciec jako człowiekowi daje swoje życie w zmartwychwstaniu. Które znowu cokolwiek ma, to ma znowu dla nas. I tego chce nam udzielać w sakramentach świętych. I o tym to jest odesłanie nas do tej pierwszej, do początków Pisma Świętego, która do tej pieśni o stworzeniu świata, ale już drugiego stworzenia w Jezusie. Od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego. Jezus jest świadkiem, jaki jest Twórca. My nie wiemy, jaki jest ten, który stworzył mnie i ten świat. My nie wiemy. Dopiero Jezus przyszedł i powiedział, taka miłość chce istnienia świata, narodów. Tak, jestem świadkiem. Nikt nie zna Ojca, tylko ja. On nie zna, a ja Jego. Ja przyszedłem świadczyć przyszłych zmartwychwstania o Jego bezinteresownej miłości, że ukochał nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, niezdolni do dobra, niezdolni do zrozumienia grzechu. Jezus nie miał pretensji do Izraela, że go odrzucił krzyżowo, tylko my zaczął mieć pretensje po zmartwychwstaniu, po wylaniu Ducha Świętego. Że ci ludzie przemieniają się, grzeszni, że ich życie było znakiem pierworodnego umarłych. We wszystkich ludziach jest śmierć, nawet jeżeli są wcieleniem zdrowia i urody. Jest śmierć najgłębsza, ontyczna, która sprawia, że my się boimy tej śmierci fizycznej. Robimy problem. I cudujemy na tym. Medycyna szaleje. I myślimy, jak to dofinansować tę medycynę, żeby każdemu przedłużyć życie o jeden dzień. Żeby się więcej pomęczył. Tutaj nie chciał iść do tatusia swego, jako dziecko. Pierworodnego umarł. Umarłymi my jesteśmy. Wszyscy, którzy się przywodzą na ten świat, to są piękne, urocze, chodzące trupy w sferze ducha. Nie umiemy brać radości z Ojca. Jezus jest pierworodny, jako człowiek jest pierworodny, to jest zmartwychwstanie i On może wejść w to miejsce, gdzie my jesteśmy martwi i powiedzieć, takiego masz Ojca. Ale każdy inny obok Ciebie ma takiego samego. Uważaj, władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez krew uwolnił nas od grzechu. Prawdziwy, jak powiedziałem, prawdziwy obraz, niedemoniczny obraz Boga, objawiony został w Egipcie przez to, że te olbrzymie były krwione na szczątce. Tam już przyszedł do Izraelitów, do potomstwa Abrahama fakt baranka Bożego. I uczynił nas królestwem i klapanami dla Boga i Ojca swego. Czy jesteśmy Jego królestwem, czy królestwem demona? Czy rzeczywiście jesteśmy klapanami? To znaczy, oto nas zapyta właśnie pierwsza część Apokalipsy 7 w 7 listach do 7 kościołów. Czy ja już biorę na siebie Chrystusem obecnym we mnie zło świata i daję i wydaję w każdej Eucharystii moje życie? Mam już Ciebie, to mogę moje życie, to chwilowe, kruche, byle jakie, dać. No właśnie, ale jeszcze trzeba powiedzieć, oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, wszyscy, którzy go przybili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi, tak? Amen. Żeby to zrozumieć, jest to cytat z księgi proroka Zachariasza, który mówi o tym, co w Ewangelii Mateusza jest tak króciutko zasygnalizowane, a Jezus w Marii Waltorcie to rozwija. Oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała, skały zaczęły pękać. I uważajcie, groby się otworzyły i wielu świętych ciał już umarli powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazywali się w Jego. Żeby dać, oczywiście to chodzi o wszystkich proroków, świętych ludzi Starego Testamentu, którzy otrzymali łaskę, żeby szczególnie wrogom Jezusa Chrystusa, który doprowadzili do tej zbrodni, szczególnie jeszcze im Jezus daje taką łaskę, którzy wstają i mówią, przecież pobłądziliście, pobłądziliście. I to się nazywa apokalipsą sumień. Dają im apokalipsę sumień. Znaczy mają łaskę prześwietla wnętrze tych, którzy dbali w sposób wyjątkowo napastliwy, szatański na Jezusa Chrystusa, na Jego życie. Znowu miłosierdzie. Jezus ich nie zostawił, tylko właśnie im daje apokalipsę sumień. Oczywiście ta apokalipsa sumień również jest, miała miejsce w Egipcie, gdy umierali pierworodni synowie. Płacz i lament. Dziś jeszcze raz sobie przeczytałem to z Księgi Wyjścia. Nie było domu, w którym nie byłoby śmierci. Nie było domu. I wtedy właśnie przychodził anioł śmierci i dawał apokalipsę sumień. Przecież wyście zgadzaliście się na dekret Faraona, żeby pierworodnych synów Izraela, chłopczyków mordować. Ten grzech do was przyszedł. A Księga Mądrości mówi, to w czym grzeszy, w tym będzie ukarany. Mówię o tym dlatego, że już w raju, tam gdzie jest mowa o niewieście, która będzie deptać głowę węża, to jest mowa o apokalipsie na początku, o apokryfie sumień, na początku tej epoki, w którą my zaczynamy wkraczać. I już przez proroków dziś żyjących Pan Jezus mówi o apokalipsie sumień. Nie będzie istoty na tej ziemi, która nie przeżyje apokalipsy, łaski apokalipsy sumienia. To jest łaska żalu doskonałego. To jest łaska poznania, jaka przepaść mnie dzieli od Boga. I tutaj nie będzie wyjątku. Papież, biskup, proboszcz święty, który uważa, że jest święty, każdy mnich, mniszka i każdy katolik, każdy chrześcijanin, nawet niewierzący, będą przeżywać, otrzymają łaskę apokalipsy sumienia. I błogosławieni ci, którzy wtedy będą wiedzieli o krzyżu, że jest krzyż, że tam się można utopić, schować. Dlatego była siostra Faustyna. Chciałem powiedzieć, dlatego ja krzyczę. Wielu odchodzi, ma mi za złą. No, tylko do krzyżu. Mógłby jakoś człowieka pogłaskać, zagłaskać te brudy, zaszpachlować te pęknięcia. Oto nadchodzi z obłokami, które przesłaniają piękno Boga. I nadejdzie, i nadejdzie. Ale, tak jak mamy zapowiedziane w Księdze Wyjścia, że apokalipsa sumień jest połączona z plagami, które Księga Wyjścia, dziś czytałem, wy sobie poczytajcie jutro, Księgę Wyjścia, wyprowadzenie z Egiptu. I Bóg nazywa tam cudami plagi. To są cuda. To było stopniowanie miłosierdzia, żeby nie trzeba sięgać aż pod taką przykrość, jak faraon utracił jedynego następcę, który żył. To tyle, co dziś chciałem powiedzieć. I przypominam, że my rozumiemy krzyk apokalipsy dopiero wtedy, kiedy pójdziemy za drogowskazem, damy się odesłać do jakiejś określonej księgi. A w tym wypadku to księgi wyjścia do Egiptu, do wyprowadzenia, gdzie jest powiedziane: tej nocy Bóg dokonał sądu nad bogami Egiptu, ponieważ gdy plagi przychodziły coraz mocniejsze, Egipcjanie coraz bardziej celowali w nogi tego byka, którego czcili. Uspokojności. Bóg dokonał sądu nad bogami Egiptu. Takich bogów nie ma, nic wam nie pomoże. Takich bogów nie ma. I w tym zdaniu, ten, który jest, który był, który przychodzi, jest mowa o tym, że tylko Jezus Chrystus w krzyżu powiedział, jaki Bóg jest, a jakiego nie. Jeżeli odchodzimy od krzyża, to jesteśmy tak jak muzułmanie, źródłem cierpienia dla świata, my w naszej rodzinie. Ja w klasztorze święty Lips. Mimo woli, jak we mnie nie żyje krzyż, to miłosierdzie, to ja mogę być źródłem cierpienia dla otoczenia. Czego ani sobie, ani wam nie życzę. Amen.